Najpierw taka trochę osobista moja refleksja, kiedy odbyłem formację w seminarium na pierwszym czy na drugim roku studiów na filozofii, na zajęciach z naszym ojcem duchownym, mieliśmy taki temat, gdzie podawał informacje o różnych mistrzach duchowości i znaleźli się tam też pośród wszystkich tych mistrzów dobrze nam znani święci z Karmelu. No i były podane też niektóre pozycje literatury takiej przedmiotowej tych mistyków. Tak się złożyło, że zostałem też zaproszony, aby zajmować się biblioteką ascetyczną i tak miałem okazję nie tylko przyjść i poprosić o jakąś książkę, ale mogłem na tych wszystkich półkach widzieć te książki, chodzić i ich szukać, czytać, czy to na grzbiecie, czy powiedzmy gdzieś głębiej, jaka to pozycja. No i tak poruszony tymi słowami zobaczyłem, że jest książka Twierdza Wewnętrzna Świętej Teresy od Zawila. No to nie było dużo tych książek, to szybko wziąłem, powiedzmy, i zacząłem czytać. Czytam jedną stronę, czytam drugą stronę. Nic nie wiem, nic nie rozumiem, nic nie wiem. Nie wiem, o co chodzi, skąd, dokąd. I praktycznie można powiedzieć, była to książka, chyba jedna z pierwszych, gdzie zacząłem czytać, odłożyłem i na długi czas do niej nie wróciłem. To jest taka jedna rzecz. Chciałbym też wrócić do takiego powiedzenia odnośnie studiów. Powtarza się często, że studenci na filozofii tracą rozum, a na teologii tracą wiarę. Wiecie kiedy? Kiedy studiują, ale nie na klęczkach. Kiedy studiują, ale nie na klęczkach. I tak naprawdę można powiedzieć, no to też to, co mówiłem, wierzę w Boga, czy wierzę w dzieła o Boga. Ktoś, kto nie będzie na klęczkach, no to na pewno będzie wierzył w to o Bogu, aby się zabezpieczyć, aby wszystko wiedzieć, aby się dobrze ustawić, aby dobrze funkcjonować. I to jest taka tutaj tytułem wstępu. Dzisiaj chciałbym trochę dotknąć pewnego obszaru, który dotyczy naszego życia, w jakiejś mierze może już został przeżyty, może już przeszliśmy trochę dalej, może dopiero wchodzimy w to, ale właśnie to, co w dużej mierze też mnie poruszyło i sprawiło, że towarzyszy nam w czasie tych rekolekcji święty Jan od Krzyża. I to on rozróżnia w życiu wewnętrznym takie etapy dla duszy, która zaczyna służyć Bogu od momentu, gdy zaczyna służyć Bogu, aż do osiągnięcia przez tą duszę najwyższej doskonałości, czyli zaślubin duchowych, jak to nazywa święty Jan od Krzyża. I on tutaj wyróżnia drogę oczyszczającą, drogę oświecającą, drogę jednoczącą. Na drodze oczyszczającej są wszyscy początkujący. Mogę być trochę w błędzie, ale tak w swoim odbiorze myślę, że w dużej mierze takimi początkującymi my będziemy chyba przez całe nasze życie. Ale to jest w cudzysłowie moje takie odczucie. Na drodze oświecającej są ci postępujący, którzy kończą tę drogę oświęcenia zaręczynami duchowymi, tak to nazywa święty Jan od Krzyża. No i są też ci, którzy osiągnęli doskonałość na drodze jednoczącej, gdzie dokonują się w ich życiu duchowe zaślubiny. Jest to stan wiecznej szczęśliwości, którego dusza będąca w pełni doskonałości jedynie pragnie. Czyli nic, tylko pragnienie tej pełni doskonałości, która jest. I to tak można powiedzieć troszeczkę tytułem wstępu. Patrzę, że mi tutaj ten zegar jakoś dzisiaj bardzo szybko płynie. Już mamy 7,5 minuty, 8 właściwie. Także będę musiał troszeczkę się skracać i wybierać. Gdzie ukryłeś się, umiłowany, i mnie wśród jęków zostawił? Uciekłeś jak jeleń, gdyś mnie wpierw zranił. Biegłam za tobą z płaczem, a tyś się oddalił. To głos duszy. Gdzie się ukryłeś? Gdzie jesteś, Boże? Gdzie mam ciebie szukać? Człowiek to jest ktoś szukający, pełni, szukający jakiejś doskonałości. Na nieskończone pragnienia człowiek ciągle szuka. Ma te pragnienia i ciągle szuka. Ale najważniejszym jest to poszukiwanie, to najważniejsze, to kluczowe, to ostateczne, które naświetla całe nasze życie. Jest to poszukiwanie Boga. Gdzie mam szukać pełni? Gdzie mam szukać Boga? I tutaj w dużej mierze posługuję się słowami świętego Jana od Krzyża i komentarzem do nich. Tym miejscem, gdzie jest ukryty Syn Boży, jest łono Ojca. Czyli sama istota, co najważniejsze w Bogu, jest niedostępne dla jakiegokolwiek śmiertelnika. Jest przede wszystkim, które jest poza wszelkim dostępem dla człowieka. To łono Boga. Nie ma tam dostępu. I zobaczmy. Tutaj tak niedawno uroczystość Narodzenia Pańskiego i w okresie Bożego Narodzenia aż trzykrotnie wybrzmiały słowa świętego Jana Ewangelisty o Logosie, o Słowo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To tutaj jest ten opis, że Syn Boży znajduje się w łonie Boga. I Jezus prowadzi swoje wewnętrzne życie wewnątrz Trójcy Świętej. Jezus jest nieustannie rodzony przez Boga Ojca. Tam jest jego miejsce. Jest to świat nadprzyrodzony, gdzie jest przepaść między Bogiem a człowiekiem. Tam, gdzie Ojciec i Syn i Duch Święty trwają w zjednoczeniu, miłości. I mamy takie wrażenie nieosiągalności Pana Boga. Czyli w tym miejscu Pan Bóg jest dla nas ukryty. Ale jednak Bóg stał się osiągalny i uczynił krok zupełnie niebywały. To znaczy, będąc w postaci Bożej, uniżył samego siebie i stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Stał się jednym z nas. I my to nazywamy wcieleniem Słowa drugiej osoby boskiej, która przyjęła ludzkie ciało, która zamieszkała wśród nas. Bóg stał się osiągalny przez swoje wcielenie. On stał się jednym z nas. Stał się homo sapiens. On stał się człowiekiem i przez chrzest sprowadza do serca ludzkiego całą Trójcę Świętą. My jesteśmy ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czyli ta Trójca, która prowadzi swoje życie wewnętrzne w tym innym świecie nadprzyrodzonym, teraz prowadzi swoje życie w duszy ludzkiej, w mojej, w Twojej duszy. Dusza ludzka jest prawdziwym rajem. No bo Pan Bóg przebywa gdzie? W raju. I mówi o tym święta Teresa, w którym rozkoszą Pana jest przebywać. Rozkoszą Pana jest przebywać w naszej duszy. Dusza musi zająć się więc tym największym skarbem, który w sobie nosi, czyli Trójcą Świętą. I trzeba, abyśmy każdego dnia z tych sfer naszego życia zewnętrznego wychodzili, aby wejść w to życie wewnętrzne. I zobaczmy, żeby wejść to w życie wewnętrzne, najlepiej by było, aby to było kilkadziesiąt minut, aby wchodzić w ten inny świat, który jest obecny w duszy ludzkiej. Święty Jan mówi, przez szerokie skupienie, to jest środek, którym mamy się posłużyć, my jesteśmy wezwani do tego, aby każdego dnia podjąć wysiłek skupienia się. Jesteśmy bardzo rozbici. Świat zewnętrzny jest bardzo żywy. Reklamy, internet, media, muzyka, wiele rzeczy. Ale potrzebny jest wysiłek raz dziennie chociażby, żeby wejść do środka i tam szukać swojego oblubieńca w swojej duszy. To jest ta modlitwa wewnętrzna, która nas prowadzi do odnajdywania Boga w nas, w swoim sercu. I to jest niesamowite wyróżnienie każdego człowieka. Oblubieniec jest obecny w każdej ludzkiej duszy, nawet gdyby była grzeszna. Nawet gdyby była zanurzona w grzechach ciężkich. Bóg jej nie opuszcza. Bóg nie opuszcza człowieka. I święty Jan mówi, jest to wielka pociecha dla duszy człowieka. Wiedzieć, że ona nigdy nie jest bez Boga, choćby była w grzechu śmiertelnym, a tym bardziej, kiedy jest w łasce uświęcającej. I nie ma takiego stanu grzesznego, który powodował nieobecność Boga. On w nas jest chociażby tę obecnością podtrzymującą nasze istnienie. Obecność podtrzymująca nasze istnienie. No, zobaczmy, to nasza świadomość może być bardzo, bardzo różna. Ale właśnie, to, że jestem, przecież tego sobie nie zawdzięczam. Ani przez to, że zabiegam o swoje życie. Mojej świętej pamięci przyjaciel, ksiądz Zbigniew Koświcki, mówił, że przyczyną śmierci jest lenistwo. Bo człowiek nie chce oddychać i nie chce jeść. Nie chce oddychać i nie chce jeść. Przyczyną śmierci jest lenistwo. Widzieliście kogoś, kto umarł, żeby chciał jeść albo jeszcze oddychać?
Nie.
Pewnie miał rację. Ale zobaczmy tutaj. Nieraz możemy usłyszeć coś takiego, że ktoś mówi, że modlitwa zanoszona do Pana Boga w grzechu ciężkim jest niewysłuchana. Nieraz takie opinie się słyszy. A zobaczmy modlitwę dobrego łotra na krzyżu. My go nazwaliśmy dobrym. Ale co? On był bez grzechu? A jego modlitwa została wysłuchana. Powiem tak, my bardzo często dajemy się wciągnąć w różnego rodzaju slogany. I tutaj też taka moja refleksja i zachęta, żebyśmy bardzo uważali, jak szukamy czegoś w internecie. Tam mamy gotowe rozwiązania. A teraz AI. Ona wszystko wam powie. Ona wam wszystko powie. Tylko ona ma jeden bardzo wspaniały przymiot, którego nam brakuje. Bo ona nie potrafi rozróżnić, co jest dobro, a co złe. A my mamy tę możliwość. Ta sztuczna inteligencja funkcjonuje w algorytmach, w pewnych ramkach i poza to nie wyjdzie. Wczoraj miałem okazję zobaczyć piękna piosenka. Ktoś się nią zachwycał. Tak słucham, powiedzmy, naprawdę słowa wspaniałe. No i dochodzę teraz. Kto napisał słowa? Kto napisał melodię? Kto śpiewa? No i tak. Słowa napisał człowiek. Ale muzykę i wykonanie to było AI. I praktycznie nawet taka melodia, mówię, to taka popularna melodia, to pod to podłożona, to tak najczęściej słuchane, to ta melodia jest najlepsza, to ludzie dadzą się wciągnąć w tę melodię. To takie, można powiedzieć, tutaj też do powiedzenia. Ale zobaczmy też, tutaj Bóg szybko przebiega do grzesznika i król Dawid modli się: z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Zmiłuj się nade mną, Panie, w łaskawości swojej. Dawid po grzechu nie przestał się modlić. On Boga szukał w swoim wnętrzu. Chociaż żył przed Chrystusem, ale miał dobrą intuicję, gdzie szukać Boga. Nie przestawał Go szukać i w naszej duszy On jest uchwytny. Jeżeli we mnie jest Bóg ukryty, to dlaczego Go nie odczuwam? Dlaczego nie odczuwam Boga, który jest we mnie ukryty, który jest w mojej duszy? Jan od krzyża tak odpowiada na to pytanie. Lecz może zapytasz, skoro przebywa we mnie ten, którego miłuje dusza moja, czemu go nie znajduję i nie odczuwam? Dlatego, że jest ukryty. Dlatego, że jest ukryty. A ty, ja nie wchodzimy w jego ukrycie, aby go znaleźć i odczuć. Dusza nie prosi w tym miejscu o uczuciowe i odczuwalne o uczuciową, odczuwalną pobożność, której w tym życiu nie ma, ponieważ pewności posiadania oblubieńca nie ma. Nie mam pewności posiadania oblubieńca w sobie. I Jan wyjaśnia, dlaczego nie czujemy Boga, chociaż On w nas jest. Bo nie wchodzimy w Niego. Nieraz nam się wydaje, że my nawiązujemy kontakt, ale żeby wejść w kontakt z Bogiem, to trzeba przeznaczyć na to nie 5 minut czy 7. Ale naprawdę wejść, powyłączać wszystkie źródła rozproszenia, wejść tam przynajmniej na pół godziny, ale i tak nieraz nie odczujemy Boga. Nawet czasem trzeba powiedzieć, że im więcej człowiek się modli, tym mniej go odczuwa. I to jest coś normalnego. Im więcej się modli, tym mniej go odczuwa. To jest coś normalnego. I tutaj Jan udziela tej odpowiedzi, bo dusza nie prosi o uczuciową i odczuwalną pobożność. Bóg jest duchem. A my nie jesteśmy duchem. Mamy duszę, ale nie jesteśmy duchem. I zobaczmy, że ludzie dzisiaj chcą bardziej odczuwać Pana Boga, żeby Go dotknął, żeby Go tak prowadził na ziemi, żeby tak rozgrzał Mu serce, żeby to ciepło było jakoś, żeby się tak unosił te 15 centymetrów nad ziemią, a tu się nic nie udaje. Bo ludzie szukają różnorakich doznań, a nie Boga. Bo ludzie szukają różnorakich doznań, a nie Boga. Ojciec Jacek Woroniecki kiedyś podał takie swoje spostrzeżenie, że nasza polska wiara stała się sceptyczna wobec rozumu i wiary i dlatego poszła w kierunku odczuwania i przeżywania. Wiara stała się sceptyczna. A co to jest sceptycyzm? Postawa charakteryzująca się wątpieniem i krytycznym podejściem do informacji. Krytyczne podejście do dogmatów oraz do autorytetów, która kwestionuje możliwość uzyskania wiedzy pewnej i uzasadnionej, a nie jest to samo, co, a nie jest to samo, co cyniczne zaprzeczenie. I zobaczmy. ten sceptycyzm jak się nam narzuca. Podważa się dzisiaj wszelkie autorytety. Wiarę w Boga. Przecież to niemodne, to niepraktyczne. Autorytet kapłanów. Autorytet mamy i taty. Odpowiedzialnych za życie wiarą swoje i swoich dzieci. Państwo chce przejąć w tej chwili wszystko, co jest w gestii rodziców. W sensie filozoficznym był to nurt kwestionujący granice ludzkiego poznania. W potocznym znaczeniu sceptyk to osoba, która nie przyjmuje niczego za pewnik. Analizuje fakty i stawia pytania, poszukując dowodów, co jest kluczowe w dzisiejszej erze informacji. I zobaczmy, że kwestionuję. Ja wiem lepiej. Ja sam siebie poprowadzę. Ja sam Pana Boga znajdę. Ja sam wszystkie sprawy rozwiążę. Sakramenty nie są mi potrzebne. Kościół mi nie jest potrzebny. Choć ten dar otrzymało wielu w sakramencie Chrztu Świętego, jednak jest tak, a nie inaczej. Dlatego ludzie chcą odczuwać, przeżywać, a tu trzeba wrócić do wiary. Tu chodzi o te cnoty boskie, czyli wiara, nadzieja i miłość. Jan od Krzyża pisze: wierz zatem, duszo, jak masz postępować, by znaleźć swego oblubieńca w swojej kryjówce. Szukaj go przez wiarę i miłość. Te dwie cnoty są przewodnikami ślepego i zaprowadzą cię tam, gdzie nigdy byś nie doszła i dojść nie mogła. Czyli do tego ukrycia, gdzie Bóg przebywa. Wiara bowiem to głębia tajemnic, jest ona jak nogi prowadząca duszę do Boga. Miłość zaś jest przewodniczką, co duszę prowadzi. W naszym dochodzeniu do Boga kluczem jest nasza wiara i miłość, cnoty boskie, bo poprzez nie nawiązujemy kontakt z Bogiem, nie odczuwając Go. W wierze jest ciemność, jest jakiś brak odczucia. Jeżeli człowiek idzie w ciemnym korytarzu, ślepy na ślepo, on nic nie widzi, ale idzie. I dlatego to jest właściwa ścieżka, a nie poszukiwanie odczuwania Boga. Bo tak naprawdę mówiąc, to my bardziej siebie szukamy, a nie Pana Boga. Aby przeżywać, aby odczuwać, to o mnie chodzi, a nie o Pana Boga. Jeżeli chcę przeżywać i odczuwać. Na ścieżkach wiary trzeba zgadzać się na to, że człowiek nie musi niczego odczuwać, tylko szuka samego Boga. Nie musi niczego odczuwać, tylko szukać samego Boga. I Jan dodaje: nie bądź w liczbie tych niemądrych, którzy po ziemsku myśląc o Bogu, sądzą, że jeśli Go nie pojmują, nie odczuwają i nie smakują w Nim, to On jest od nich więcej oddalony czy bardziej przed nimi ukryty. Owszem, rzecz ma się zupełnie przeciwnie. Im mniej kto pojmuje Boga, tym więcej zbliża się do Niego. Gdyż jak mówi prorok Dawid, uczynił ciemność kryjówką swoją. Jeżeli zbliżysz się do Niego, z konieczności musisz odczuwać ciemność. Jan przestrzega, żebyśmy nie byli w liczbie tych niemądrych, którzy myśląc po ziemsku, że jak go nie odczuwamy, to go nie ma. A to jest powszechny błąd, dzisiaj popełniany przez ludzi, którzy myślą, że jeżeli nie odczuwają tego Boga w jakiejś jednej grupie modlitewnej, to że pogubili się, to trzeba teraz zmienić tę grupę, bo tam już nic nie czuję, to trzeba gdzieś indziej poszukać tych doznań. Nie bądź w grupie tych niemądrych. Bo rzecz ma się zupełnie przeciwnie. Im mniej kto pojmuje Boga, to tym więcej zbliża się do Niego. Jeśli zbliżysz się do Niego, z konieczności musisz odczuwać ciemność. Tak, to jest jak słońce. Jak będziemy patrzyli na słońce, to nic nie widzimy, bo to jest zbyt jasne dla nas. Im bardziej zbliżamy się do Boga, tym bardziej nic nie widzimy, bo to jest słońce nadprzyrodzone. Ale On jest. I to, że On jest, mówi nam nasze, że to On jest, mówi nam nasza wiara, a nie nasze odczucia. I trzeba się nam zgodzić na tę ciemność. Gdzie się ukryłeś, umiłowany? W życiu duchowym najważniejsza jest miłość. Nie pojmie się świętego Jana od Krzyża, jeżeli nie wejdzie się na poziom miłości. Tu pada tylko jedno słowo. Umiłowany. Bo miłość nie potrzebuje wielu słów. To tak jak w spotkaniu Marii Magdaleny po zmartwychwstaniu z Jezusem. Oni powiedzieli do siebie tylko po jednym słowie. Pan Jezus powiedział: Mario? A Maria powiedziała: Rabuni. I to było wszystko. I cały żar miłości był wyrażony. Jan od Krzyża pisze tak. Nazywa go umiłowanym, by tym skuteczniej go wzruszyć. Nakłonić do wysłuchania swojej prośby. Popatrzmy od strony Pana Boga. Kim jest Bóg? Możemy się tylko co nieco przybliżyć do Boga, ale Bóg jest miłością. To jest najpiękniejsze określenie Boga w Piśmie Świętym. Bóg jest miłością. To znaczy całkowitym podarowaniem siebie drugiemu. Ojciec całkowicie podarowuje się synowi i syn całkowicie podarowuje się ojcu. I tą miłością jest, owocem tej miłości jest Duch Święty. W tej miłości jest wszystko. Jest całe życie, jest całe piękno, jest cała mądrość. I tak Bóg kocha człowieka. Dlaczego? Nie wiemy. Ale Bóg nieskończoną miłością ukochał ciebie i mnie. Jakiej pragnie odpowiedzi? Tej samej. Miłości. I od strony człowieka, jeżeli my chcemy naprawdę posiąść Boga, to trzeba włączyć nie tylko wiarę, ale i miłość. To znaczy oddać wszystko, oddać siebie, odpowiedzieć miłością na miłość, tak jak opisuje to święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w hymnie o miłość. I kończy. Ale miłość, ale miłości bym nie miał, byłbym niczym. Teresa od Dzieciątka Jezus mówiła, trzeba Boga uchwycić za serce. To jest Jego słaby punkt. To jest Jego pięta achillesowa. Chrześcijaństwo to gra miłości. Moi drodzy, to, co wam starałem się przekazać, to w dużej części nie są moje słowa. Ja już taki mądry nie jestem. Ani takiego doświadczenia nie mam, ale mnie to poruszyło, dlatego też tak w dużym stopniu trzymałem się czy to słów świętego Jana od Krzyża, czy innych cytatów, czy też komentarza jednego z karmelitów. I chciałbym siebie i was też zachęcić do tego, abyśmy zechcieli popłynąć dalej tym nurtem i byśmy zechcieli skorzystać z tych rozważań. No, ja dzisiaj zaledwie wszedłem na drogę, tą pierwszą. Zaledwie wszedłem jedną stopą, a trzeba przejść tą drogę. I słuchajcie, jeszcze taka już moja refleksja. My byśmy chcieli nieraz, żeby wszystko się działo, żeby wszystko już o mnie było. Zobaczmy tutaj, że niewiedza, pustka, ciemność jest odpowiedzią. Jak ja wiem, to znaczy, że znalazłem siebie. Jak ja nie wiem, to znaczy, że szukam Boga. To moje słowa. Tak to zrozumiałem. I teraz to jest taka bardzo ważna rzecz. I też chciałbym może taką jakąś uwagę. No, miałem takie doświadczenie być członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Byłem też w Radzie Programowej tego ciała kościelnego. I mogłem dzięki temu spotkaniu z przedstawicielami różnych ruchów i z doświadczeniami różnych wspólnot zobaczyć, że no, są różnego rodzaju takie postawy, takie trudności. Tutaj było, że ktoś tutaj nie odczuwa, nie przeżywa, no to szuka innego miejsca, żeby to zrealizować. To właśnie też tam na tej Ogólnopolskiej Radzie żeśmy stwierdzili na podstawie obserwacji, że są tacy ruchoholicy. Że jest w jakimś ruchu do jakiegoś etapu, nie jest w stanie wejść wyżej, zmienia ruch i tak co chwilę i nigdy nie idzie do końca. Też słuchajcie, ta niewiadoma albo nie widzę postępu czy coś takiego, to nas nie przekreśla. Jeżeli dzisiaj to usłyszeliśmy, słuchajcie, to my jesteśmy na swoim miejscu i każdy ma swój rytm, każdy ma swoją indywidualną drogę realizacji powołania do świętości. Jeżeli będę się porównywał z kimkolwiek, to znaczy, że zlazłem na manowce, nie idę swoją drogą do świętości. Każdy ma jedyną, niepowtarzalną, oryginalną drogę. Mnie może poruszać, zachwycać, pobudzać do większego zaangażowania to, że widzę u kogoś jakieś duchowe owoce. Ale tak naprawdę, zobaczmy, te najcenniejsze duchowe owoce No to trzeba było mieć troszeczkę inny wzrok i nie wystarczą podwójne oczy, tak jak ja mam. Nie wystarczy pójść do okulisty i zmienić, żeby zobaczyć to, co wewnętrzne, co duchowe. To, do czego chciałbym dzisiaj zachęcić, aby to było takim, można powiedzieć, taką zachętą do dzielenia na nasze spotkanie, to jak staram się odkrywać tego Boga, który jest ukryty w mojej duszy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Amen.